Duchu Święty, Duchu Światła, przyjdź i oświeć naszego ducha, napełniając go Twoją boską światłością. Mocą Twojego światła oddalaj od nas cienie kłamstwa i zachowuj nas w całkowitej prawości myśli. Nie pozwól nam nigdy błądzić pod wpływem złudzeń, które sprzyjają naszej miłości własnej, ale umocnij w nas oderwanie od niej, abyśmy mogli miłować całą Twoją jasność. Uczyń nas całkowicie przejrzystymi wobec tej światłości i gotowymi przyjmować wszystko, czego Ty sam nas uczysz w imieniu Chrystusa. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, a my kontynuujemy naszą wędrówkę drogami katechizmu Kościoła katolickiego. 10 Bożych przykazań, przykazanie pierwsze i nasze rozważania dotyczące tego przykazania: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Jest napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 4. Księga Wyjścia, rozdział 20. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Wiara, nadzieja i miłość. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i będziesz mu służył. W ostatniej katechezie, drodzy Państwo, podjęliśmy temat wiary. Dzisiaj przyszedł czas na nadzieję. 2090 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia jego miłości i do działania zgodnie z przykazaniami miłości. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga. Jest także lękiem przed obrażaniem miłości Bożej i spowodowaniem kary. Pierwsze przykazanie dotyczy także grzechów przeciw nadziei, którymi są rozpacz i zuchwała ufność. Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia swoich grzechów. Sprzeciwia się ona dobroci Boga i Jego sprawiedliwości, gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom oraz Jego miłosierdziu. Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek przecenia swoje możliwości, mając nadzieję zbawić się bez pomocy z wysoka, albo też zuchwale ufa wszechmocy i miłosierdziu Bożemu, mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi. A zatem nadzieja. Dwa fragmenty z Pisma Świętego, które jeszcze chciałbym przytoczyć. To fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 1. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On was wzywa. I drugi fragment z listu do Hebrajczyków, rozdział 10. Trzymajcie się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Istota cnoty nadziei. Drodzy Państwo, cnota nadziei jest wraz z wiarą i miłością cnotą teologalną, zatem boską, nadprzyrodzoną, czyli wlaną na chrzcie świętym. Cnota nadziei wyrasta z cnoty wiary i na niej bazuje. Dzięki wierze katolickiej uznajemy za prawdę to, co Bóg objawił, a co Kościół do wierzenia podaje. Przy nadziei, oparci na Bożych obietnicach, na autorytecie objawiającego Boga i na zasługach Chrystusa, spokojnie i z radością oczekujemy tego, co jest przedmiotem Bożej obietnicy. Jest to pragnienie, by posiąść dobro najwyższe. Tym dobrem jest Bóg z Jego darami, a zarazem bezwzględna ufność, że otrzymamy w tym celu potrzebne łaski, dary wyjednane nam przez Jezusa Chrystusa za cenę Jego męki i śmierci. Wiara więc mówi nam, że istnieje Bóg i dobra, które dla nas przygotował. Stąd nadzieja pragnie je nabyć w przekonaniu, że nabyć je można. Wiemy również, że cnotą, która jest wieczną, jest miłość. Natomiast w niebie wiara i nadzieja przestaną istnieć, gdy wypełnią się. Pierwszorzędnym zatem przedmiotem nadziei jest sam Bóg. Natomiast drugorzędnym przedmiotem nadziei jest to, co Bóg nam obiecał. A tym, co obiecał, jest wieczne zbawienie, którego nie można osiągnąć bez łaski Bożej, bez odpuszczenia grzechów czy natchnień Ducha Świętego. Przypomnijmy sobie słowa modlitwy: ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny, dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. To zarazem piękna i trafna definicja nadziei. W niej cnota nadziei łączy się z cnotą ufności. Właściwie można powiedzieć, że ufność jest duszą nadziei. Ze względu na to, kim jest i jaki jest Bóg wierny, wszechmocny i miłosierny, ufamy, że da nam to, co najważniejsze – odpuszczenie grzechów, łaskę i zbawienie wieczne. To są najważniejsze potrzeby duchowe w życiu człowieka. A tak jak kotwica, będąc symbolem nadziei, ma trzy zęby, tak nadzieja ma trzy ramiona – wszechmoc, dobroć i wierność Boga, święty Jan Sebastian Pelczar. A jak zapewnia autor Księgi Liczb, Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jest jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego lub nie wykona tego, co oznajmił? Już w raju po upadku pierwszych rodziców Bóg obiecał ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, mówiąc do węża: ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jej piętę. Księga Rodzaju, rozdział 3. Przedmiotem nadziei mogą być również dobra doczesne, ale tylko wtedy, gdy ich posiadanie jest zgodne z wolą Bożą, by pomóc nam w osiągnięciu tych celów. Oczekujemy odpuszczenia grzechów, a więc oczekujemy Bożego miłosierdzia, a każdy go potrzebuje. Każdy z nas musi uznać własną grzeszność. Jezus Chrystus ukazał nam swoje miłosierdzie poprzez odkupieńczą śmierć na krzyżu. On, który przebaczył łotrowi, jak miałby mi nie wybaczyć? Jakże Jego boskie serce nie miało mi darować win? On, który dał nam Maryję za matkę i orędowniczkę, jak miałby mi nie przebaczyć? Oczekujemy więc przebaczenia grzechów, ale i darowania kary za grzechy. tym miejscu trzeba podkreślić wielki dar odpustów. Podejmując wszelkie działania dla Boga, modlitwa, sakramenty, czyny miłosierdzia, pokutę, oczekujemy łaski darowania kary doczesnej, oczekujemy Jego miłosierdzia na sądzie. Mamy nadzieję, że osądzi nas miłościwie. Oczekujemy życia wiecznego, czyli zbawienia. Jako ludzie odkupieni przez ofiarę Chrystusa, a więc oczekujemy wejścia do nieba naszej duszy zaraz po śmierci, po sądzie ostatecznym duszy wraz ze zmartwychwstałym, uwielbionym ciałem. Oczekujemy Jego ostatecznego powrotu w chwale paruzji, wołając: Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Odziedziczymy wtedy świat przyszły, przygotowany dla nas. Cnota nadziei ukazuje więc nam ostateczną perspektywę życia wiecznego w chwale nieba. Na stopniu chwały według uświęcenia duszy i ciała, czyli zdobytych zasług. Święta Faustyna pisała: chociaż wybrani w niebie widzą twarzą w twarz Boga i są zupełnie szczęśliwi, absolutnie jednak ich poznanie Boga nie jest równe. Dał mi to Bóg poznać. To głębsze poznanie zapoczątkowuje się tu na ziemi miarą łaski, ale w dużej mierze zależy to od wierności tej łasce. Natomiast święty Franciszek Salezy mówił: dwoje dzieci otrzymuje od ojca suknię z tej samej materii. Jednak mniejsze dziecko nie zazdrości większemu, że ma większą suknię. I słusznie, bo nawet nie przydałaby mu się na nic. Pragniemy więc widzieć Boga. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego, niewiędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła. Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Drugi list do Tymoteusza. Święty Paweł natomiast dodaje: teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Pierwszy list do Koryntian. Bóg więc obiecuje nam szczęście bez końca za wykonanie dobrych czynów i za wierność Jego przykazaniom. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą. Ewangelia świętego Mateusza. Natomiast w Dziejach Apostolskich czytamy: przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. Święta Faustyna tak opisuje swoje doświadczenie nieba. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. I wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia. I wchodzą w głębie Boże, kontemplując życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy nie pojmą ani nie zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w swojej istocie, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Święty Paweł powiedział: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I słowa z Apokalipsy świętego Jana Apostoła: bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Księga Apokalipsy, rozdział 2. Grzechy przeciwko cnocie nadziei. Nadzieję traci się, jak przypomniał nam katechizm Kościoła katolickiego, przez grzech rozpaczy. Grzech rozpaczy jest dobrowolnym i świadomym brakiem ufności w obiecane przebaczenie, łaskę i życie wieczne. Przykładem może być tu Judasz. Katarzynie Sienęńskiej Chrystus objawił, że grzesznik wątpiący przy śmierci w Boże miłosierdzie więcej tym grzechem obraża Boga, aniżeli grzechami całego życia. Okazuje bowiem w ten sposób, że większe są jego grzechy niż Boże miłosierdzie. Traci się nadzieję także przez grzech zuchwałej ufności, która jest lekkomyślnym liczeniem na to, że dostąpi się szczęścia w niebie bez uzyskania Bożej łaski, przebaczenia albo bez dobrych uczynków. Tu przykładem jest chociażby postawa tak zwanych wierzących, niepraktykujących, czy też przekonanych o własnej bezgrzeszności. Ja żadnego grzechu nie mam. Ponadto utrata cnoty wiary pociąga za sobą utratę cnoty nadziei. Bo nie da się oczekiwać tego, w co się nie wierzy. Jeśli nie wierzy się w Boga, nie da się ufać Jego obietnicom. Cnotę nadziei, drodzy Państwo, objawiamy nie tylko słowem, kiedy wyznajemy wiarę w rzeczy obiecane. Nadzieję będącą w naszych sercach objawiamy też poprzez uczynki. Gdy ufając szczerze boskim obietnicom, cierpliwie znosimy dolegliwości i przykrości życia, a nawet prześladowania. Kiedy trzeba ufać Bogu? Ufać należy podczas modlitwy, że otrzymamy to, o co prosimy. Sam Chrystus zapewnia: wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Ufać należy w niedostatku, gdyż w życiu świętych Bóg wielokrotnie wspomagał ich, czyniąc cuda. Ufność okazywać trzeba w niebezpieczeństwach, w nadziei, że Bóg nas z niego wyrwie. Ze spokojem przyjmijmy to, co nas spotkało, przypominając sobie uciszenie burzy na jeziorze. Wzbudzajmy wtedy akt żalu doskonałego. Ufać trzeba w cierpieniach, w chorobie, prześladowaniach, że Bóg da męstwo i obiecaną nagrodę. Szczególnie w ciężkiej i długiej chorobie nie traćmy nadziei. I choćby cały świat stanął przeciwko nam, my uchwyćmy się Boga, jednocząc się z krzyżem Chrystusa. Ufać w potrzebach duchowych. Autor listu do Hebrajczyków mówi: przybliżmy się więc do tronu łaski, abyśmy znaleźli łaskę w stosownej chwili. Bóg więc chce nam dać potrzebną łaskę. Tronem Jego łaski jest krzyż oraz Eucharystia. Ufać trzeba w pokusach. Wiemy, że Bóg nie pozwoli nas kusić ponad siły. Wskaże drogę do zwycięstwa i da łaskę wzmacniającą do pokonania pokusy. Ufać trzeba, kiedy popełnimy grzech. Święty Filip Nereusz powiedział kiedyś do rozpaczającego młodzieńca, który miał wielkie grzechy na sumieniu: bądź dobrej myśli, mój synu, i nie lękaj się, bo chociaż zgrzeszyłeś, to jednak Jezus Chrystus za ciebie umarł i grzechy twoje krwią swoją zgładził. Ufać trzeba w pracach i zobowiązaniach podjętych dla Boga, a więc w zadaniach, którymi oddajemy chwałę Bogu i wypełniamy Jego wolę. W końcu ufać trzeba w ostatnich chwilach naszego życia. Ufać, że Bóg da nam wszystkie łaski na ten moment, wszystkie skarby Kościoła. Trzeba nam modlić się o dobrą śmierć, by Maryja pomogła nam przejść przez tę bramę śmierci. Doskonała nadzieja i ufność powinna być nadprzyrodzona, a więc ma płynąć z cnoty wiary. Ma być zupełna i czysta, mocna i niezachwiana, wolna od zarozumiałości i zuchwałej ufności. Ufność ma być również połączona z bojaźnią oraz tęsknotą za Bogiem i niebem. Ma być więc połączona ze świadomością własnej słabości, ale i wielkości Boga, Jego miłości i miłosierdzia, czyli z cnotą pokory. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. List świętego Pawła, apostoła do Filipian. I oczywiście cnota nadziei i ufności musi być połączona z cnotą wiary, ale i z cnotą miłości, która działa przez czyny, połączona z wiarą, która działa przez miłość. Cnota ufności nie ma być tylko bezpłodnym uczuciem, ale ma zagrzewać do ciągłej pracy i zupełnego oddania się Bogu. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 7, werset 21. A zatem, drodzy Państwo, wiara i nadzieja mają swoje źródło w miłości, która stanowi swoiste streszczenie pierwszego przykazania. Miłości do Boga i do człowieka. Te miłości są wzajemnie powiązane. Mamy kochać Boga z całych sił, a bliźniego ze względu na Niego i dla Niego. Nie można kochać tylko Boga, zapominając o człowieku. Święty Jan pisze w pierwszym liście: my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by ktoś mówił: miłuje Boga, a brata swego nienawidzi, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Miłość staje więc u podstaw odpowiedzi człowieka na wołanie Boga: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i będziesz Mu służył. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy.